Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, poinformuje o papieskich pracowitych wakacjach, w czasie których Benedykt XVI przygotowuje trzecią część książki Jezus z Nazaretu. Następnie nadamy relację Agnieszki Trzeciakiewicz, która z przyjemnością gościła wśród uczestników jezuickich Dni Młodzieży w Świętej Lipce. Na koniec zaś ksiądz Andrzej Zwoliński podzieli się kolejną refleksją na temat grzechów cudzych. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI pisze w Castel Gandolfo trzecią część swej książki Jezus z Nazaretu. Tym razem po oddaniu wiosną do składu i tłumaczenia drugiego tomu poświęconego męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, papież skupia się na tak zwanych Ewangeliach dzieciństwa. Informacje te ujawnił watykański rzecznik w cotygodniowym felietonie dźwiękowym Octava Dies. Jak przypomina ksiądz Federico Lombardi, takie pracowite wakacje nie są dla Benedykta XVI czymś nowym. Tak bowiem powstała już pierwsza część Jezusa z Nazaretu, a praca intelektualna stanowi dlań rodzaj odpoczynku, o czym sam autor wspomniał pośrednio w przedmowie do swej książki.
Podczas synodu biskupów o Słowie Bożym wiele wystąpień dotyczyło doniosłości tego papieskiego dzieła jako wzoru teologicznego i duchowego odczytania Ewangelii oraz jako przewodnika dla wiernych, by poprzez Ewangelię spotkać osobę Jezusa, autentycznego Jezusa, Jezusa historycznego, we właściwym znaczeniu tego określenia, jak stwierdza z naciskiem papież, prowadzić do spotkania z Jezusem. Znajdujemy się tu w sercu posługi następcy Piotra dla Kościoła i dla ludzi wszystkich czasów. I temu właśnie Benedykt XVI poświęca swoje tak zwane wakacje. A zatem dziękuję i dobrych wakacji, Ojcze Święty.
Buone vacanze dunque, Santo Padre.
Niech będzie błogosławiony Pan, niech będzie uwielbiony.
Z przyjemnością. Pod takim hasłem trwają w Świętej Lipce jezuickie Dni Młodzieży. W organizowanym już po raz 11 spotkaniu obok Polaków uczestniczą studenci z Białorusi. Zlot organizowany jest przy Maryjnym Sanktuarium leżącym na pograniczu Warmii i Mazur. Opowieścią o świętolipskich przyjemnościach przysłuchiwała się Agnieszka Trzeciakiewicz.
Raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, sześć, siedem i...
11. Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce, w lipcu oczywiście, jak co roku. Gwar, hałas, mnóstwo turystów, mnóstwo studentów i dwie najważniejsze osoby ze mną.
Ojciec Marek Janowski.
Dyrektor Jezuickich Dni Młodzieży i...
Ojciec Marcin Grys, odpowiedzialny za warsztaty na Jezuickich Dniach Młodzieży.
Skoro tyle tych warsztatów, to najoryginalniejsze w tym roku.
Zgodnie z hasłem JDM-u, z przyjemnością, oczywiście furorę zrobił warsztat masażu.
Uczymy się masować.
Uczą się masować i sami są masowani. Grupa ośmioosobowa, która w parach uczy się podstawowych takich technik, które pozwalają zregenerować mięśnie ciała.
Uczestnicy tego warsztatu zregenerowali się trochę?
Teraz na razie widać ospałość.
No generalnie jest tak, że w Świętej Lipce nie śpimy i to już wszyscy o tym wiedzą. Stąd tutaj ojciec Marcin, mówiąc o warsztatach, wspomniał o ospałości studentów, przynajmniej na początku dnia. No bo jeśli się śpi po 4-5 godzin, no to siłą rzeczy potem ten deficyt snu daje znak o sobie. Ale potem w ciągu dnia bardzo szybko odzyskują energię i siłę do pracy. Studenci mają to do siebie, że szybko regenerują siły, czego nie można do końca powiedzieć o jezuitach, niestety, jesteśmy trochę od nich starsi.
Widziałam tutaj rycerzy, którzy całkiem zregenerowani byli.
Tak, są zregenerowani, bo przyjechała do nas firma, która prowadzi warsztaty wikingów i rycerzy, a również warsztaty łucznicze. To się połączyło naturalnie z tymi obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. I jest tu atrakcyjnieniem naszego JDM-owego warsztatu.
Sztuka balki szermierskiej na takie malutkie tarcze, to są tak zwane puklerze. Zaczynajcie.
Bardzo dużą popularnością cieszył się warsztat języka migowego, również gitarowo-wokalny. i bardzo ciekawy warsztat witrażu.
Te kolorowe elementy to pocięte szkiełka witrażowe. Obok nich leży taśma miedziana, którymi te elementy trzeba obtoczyć, złożyć je do kupy wyglądający na to witraż i później wszystkie elementy pokryć cyną i zespolić ze sobą. Szkło się kruszy, palce tną. Poszła już pierwsza krew.
Można zobaczyć, że już zrobiony żegielek jest z flagą, która się dopiero unosi albo opada. Zależy od interpretacji nastawienia tego, który patrzy.
Kolejny telefon. Już szefa warsztatów z nami nie ma, pobiegu do swoich obowiązków. To dla pomysłodawców, dla organizatorów nie są wakacje.
To z pewnością jest ciężka praca. Studenci potrzebują duszpasterzy, mają dużo pomysłów, dzwonią, przychodzą, pytają. Praca z ludźmi młodymi, którzy mają pasję, zainteresowania, którzy są kreatywni, chcą robić wiele ciekawych rzeczy, więc z pewnością dobra, przyjemna praca.
Historia tego miejsca, piękna i ciekawa, była długo niespisana. Ludzie przekazywali ją sobie ustnie. Możliwe, że niechcąco dodali coś, upiększyli.
Studenci są zafascynowani Bazyliką Świętolipską i szczególnie tutaj organy świętolipskie i koncerty, które mają miejsce w piątki wieczorem.
Przez tych kilka dni klucze w rękach dyrektora.
Tak, jest nawet już specjalny taki rytuał, który się tutaj utrwalił od wielu lat, że na mszy świętej inaugurującej JDM-y oficjalnie kustosz Bazyliki przekazuje klucze dyrektorowi. Też podczas Eucharystii jakoś szczególnie dziękowałem wszystkim tutaj mieszkańcom Świętej Lipki za cierpliwość. W studentach jest dużo życia i to życie manifestują na wiele różnych sposobów, chociażby poprzez tańce integracyjne, poprzez wspólną zabawę, która trwa często do późna w nocy. Ostatnio tutaj rozmawiałem z pielgrzymami z Niemiec, którzy byli zafascynowani tak wielką grupą młodzieży, która przyjeżdża do Świętej Lipki, która robi wiele ciekawych rzeczy razem i tworzy wspólnotę. Więc dla nich to było coś niesamowitego, móc doświadczyć właśnie tego klimatu młodości Kościoła, obecności młodych ludzi w tym miejscu, właśnie w tym sanktuarium. Także to sanktuarium żyje przez te 8 dni z pewnością.
Młode życie w starych murach.
Dokładnie tak.
Okej, to czyli od początku?
To nie na moje zdrowie.
Owoce widać co roku, kiedy byli studenci przyjeżdżają tutaj jako warsztatowcy.
Dokładnie tak. Ci, którzy byli wcześniej tutaj na JDM-ach, wracają tutaj z przyjemnością.
Warsztaty malarskie, malowanie kopii obrazów, ale ze względu tego, że nie mamy oryginałów, to malujemy z reprodukcji.
Przyjemności były różne, bo nie tylko intelektualne, ale można było posłuchać koncertów i można było wykąpać się w jeziorze, które pod bokiem, niemalże na wyciągnięcie ręki.
To prawda, mieliśmy kilka dobrych koncertów. Łukasza Jemioły, laureata wielu konkursów piosenki studenckiej. Potem koncert także Deus Meus, także występ kabaretu Hrabi. No i jezioro świętolipskie, zawsze ciepłe.
Podobno, kiedy rozpoczynają się JDM-y, zawsze świeci słońce.
I tak było także w tym roku. Zawsze na początku Jezuickich Dni Młodzieży jakoś szczególnie Maryi powierzamy ten czas naszego pobytu tutaj i wiemy, że ona po prostu także w jakiś sposób tą piękną pogodę nam wyprosiła. Zbudowani i naładowani wyjeżdżamy z nadzieją i przede wszystkim z wdzięcznością, że ten czas został nam po raz kolejny jakoś dany i że przeżyliśmy go dobrze.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
Kolejne spotkanie dotyczy grzechu rozkazywać drugiemu do grzechu. Oparte jest o biblijną scenę związaną z królem Dawidem, który upodobawszy sobie Batrzebę, żonę jednego ze swych żołnierzy, Uriasza, rozkazem wysyła go na wojnę, aby pozbyć się owego Uriasza, Hetytę. Po okresie żałoby, zresztą udawanej, gdyż ciągle w zamyśle był jeden cel, posiąść wreszcie żonę Uriasza, jego rozkaz był rodzajem miecza, był rodzajem wyroku. Okazał się Dawid prawdziwym zbrodniarzem. Rozkazodawca może prowadzić aż do śmierci swojej ofiary. nadużywanie władzy, wydawanie poleceń, rozkazów na różne sposoby, czasami formułowane słowem, czasem przyzwolenie skinieniem głową, postawą czy znakami, może być udziałem w grzechu, który pojawia się jako konsekwencja owego rozkazu. Rodzice, którzy zachęcają dzieci do kłamstwa czy kradzieży. Pracodawcy, którzy nakazują pracę w dzień świąteczny. Kupcy polecający swym pracownikom, by sprzedawali zły towar, przeterminowany, zafałszowany. Producenci rolni instruujący swych pomocników, by fałszowali skład sprzedawanych artykułów rolnych. Wykorzystują możliwość rozkazu dla zaistnienia zła. Oczywiście najczęściej samo słowo rozkaz kojarzy się z sytuacją wojska, sytuacją władzy politycznej, która rozkazuje podjąć agresję, rozkazuje podjąć niesprawiedliwą wojnę. Jest także i tym grzechem cudzym. Może wchodzić w obszar tego grzechu cudzego. Społeczeństwo ludzkie jest ze sobą powiązane na różne sposoby. Jedną z tych form organizacyjnych jest z pewnością autorytet i potrzeba posłuszeństwa. Pismo Święte wielokrotnie powtarza o potrzebie autorytetu i o szacunku wobec władzy. W Księdze Wyjścia czytamy: nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Lepsze jest posłuszeństwo do ofiary, mówi Samuel. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Kto więc sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się porządkowi Bożemu. Święty Paweł w liście do Rzymian w ten sposób uczy posłuszeństwa autorytetowi. Jest to mechanizm psychologiczny bardzo ważny, który łączy indywidualne działania z celami społecznymi, działaniami w kierunku dobra wspólnego. Jednak doświadczenia XX wieku, wieku totalitaryzmów, uczą, że rozkaz ma także swoją straszliwą, tragiczną stronę. Między rokiem 1933 a 1945 zamordowano na rozkaz miliony niewinnych ludzi. Budowano komory gazowe i pilnie strzeżone obozy śmierci. Czyn dobrowolny to akt pochodzący z woli kierowanej rozumem. I czyn dobrowolny może być dopiero pełnym, dobrym czynem moralnym. Wszelkie naciski na ową wolę czynienia dobra mogą zniekształcać ten czyn. Mogą powodować, że czyn ulega destrukcji. Szczególnym naciskiem zewnętrznym jest lęk, strach, rozumiany jako zaburzenie umysłu z powodu jakiegoś niebezpieczeństwa. Często się wyróżnia strach ze względu na wielkość, lęk wielki, lęk mniejszy. Na przyczynę mówi się o lęku od wewnątrz. Na przykład człowiek boi się, bo jego psychika jest chwiejna, nie wie, czy wytrzyma wierności ślubom, które podejmuje. Czy też lęk zewnętrzny, czyli powodowany naciskiem kogoś z zewnątrz. Boi się na przykład kogoś obrazić. Antoni Kępiński, znany krakowski psychiatra, stwierdził, że lęk dla większości ludzi jest pierwszą i najważniejszą emocją, która w społeczeństwie rodzi bierność tych ludzi, rodzi zamknięcie się jednostek, ich chowanie się w kryjówkach. Jest to bardzo ważny więc czynnik, który może spowodować, że człowiek ze struktury społecznej ucieka, chowa się przed tym, co tam może ewentualnie spotkać. Autorytety mogą być różne. Historia nam przynosi całą gamę różnych autorytetów. Autorytet oparty na przemocy. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Hussein, autorytet urzędowy, który funkcjonuje na zasadzie samej formy, tytułu czy stanowiska, dyrektor, profesor, prezydent. Gdy ktoś nie pyta, kto jest kim i jakim on jest człowiekiem, lecz sam autorytet zawodowy wystarczy, żeby dać mu posłuch. Autorytet z przyzwyczajenia, który często bazuje na jakichś martwych stereotypach. Nową formą autorytetu, bardzo niebezpieczną, zwłaszcza dla ludzi młodych, jest tak zwany idol, czyli osoba, która się pojawia nagle w kręgu kultury masowej, którą wykreowały media, zdobywa ponadprzeciętną popularność, często nie jest analizowany przez młodych ludzi, wystarczy, że on cokolwiek powie, do czegoś wezwie i reakcje ludzi mogą być tutaj bezmyślne. Przykładem mogą być akty przemocy podczas koncertów rockowych podjęte po słowach, które rzuca lider zespołu w tłum. Tworzenie wizerunku idola jest bardzo niebezpieczne. Podobnie jak wszelkie tak zwane ślepe posłuszeństwo. Ono wiąże się z bezmyślnym podejściem do autorytetów. Obojętnie czy fałszywych, czy prawdziwych. Każdy autorytet musi być analizowany, świadomie podejmowany przez tego, kto się staje poddanym. Słynne eksperymenty, które myślę o eksperymentach Milgrama, podjęte jeszcze w latach 70., pokazały, że wszystkich stać na to, gdy mają władzę nad drugim człowiekiem, by doprowadzić do ogromnych aktów ataku na tego człowieka, który nie może sobie poradzić w sytuacji zadanej przez eksperyment. Podobnie było w życiu, w praktyce politycznej państw w XX wieku. Z przerażeniem odkryto przy analizach przemocy po II wojnie światowej, że zło może być banalne, że ludzie zwykli, ojcowie rodzin, pracownicy, nauczyciele, ślusarze, byli gotowi do podjęcia takich aktów przemocy, które kojarzą się z największą zbrodnią, z największym możliwym złem. Wszyscy mówili o rozkazie, traktując go bardzo poważnie. Jeden z bohaterów hitlerowskich, pilot sił powietrznych, mówił, że towarzyszyła mi przez całe życie aż do końca przysięga. Przysięga to przysięga. Nie mogę złamać przysięgi, bo inaczej musiałbym popełnić samobójstwo. Tego typu stwierdzenia były bardzo częstym, powtarzanym argumentem wobec oskarżeń o zbrodnie w procesie norymberskim. Wszyscy mówili o rozkazie, zapominając o tym, że rozkaz może być niemoralny i obowiązkiem poddanego jest także ten rozkaz przeanalizować. I ma prawo zawsze wobec rozkazu podjąć refleksję moralną. Współcześnie bardzo częstym rozkazem jest tak zwany mobbing. Różnego rodzaju przemoc ma ten sam mechanizm co rozkaz. Atak na możliwość komunikacji, nie będę z tobą rozmawiał. Atak na stosunki społeczne ofiary, jesteś zbyt biedny, żeby mieć jakiekolwiek zdanie. Czy atak na jego jakość pracy, ty nic wielkiego nie zrobiłeś. Atak na zdrowie ofiary, ty się do niczego nie nadajesz, jesteś zbyt słaby. Celem mobbingu jest zawsze to samo, wytworzenie sytuacji terroru. Oczywiście w związku z tym grzechem pojawia się także problem biurokracji, która współcześnie anonimowo dokonuje wielkich dzieł zniszczeń moralnych. Jest to wielki spryt zła, że przez struktury urzędnicze można, nie wiadomo kto, poleca jednak wykonywanie rzeczy złych. Odpowiedzialność ogromna spada na rozkazodawców wszelkiego typu i na każdym poziomie rozkazodawców, którzy muszą wziąć odpowiedzialność za to, co człowiek podejmuje. Jan Paweł II podkreślał, że odwoływanie się bezpośrednio do instynktów człowieka, ignorowanie na różne sposoby jego wolnej i świadomej natury osobowej może prowadzić do wytworzenia nawyków i stylów życia niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego lub duchowego zdrowia. Rozkaz więc jest ogromną siłą, może być niezwykle destrukcyjny. W następnym spotkaniu podejmiemy problem zezwolenia na grzech drugiego.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.